Czytanka na sobotę 4 września 2010. Ludzie, którzy spoglądają w przyszłość z wyczekiwaniem. Co znaczy czekać na Pana? Autor Jan Paulsen. W kontekście dyskusji na temat przyjścia Chrystusa Piotr napisał: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego? Drugi list Piotra 3, 11 i 12. Dla nas, jako sług Pana, są to dostojne i zachęcające słowa. Ten fragment zawiera pytanie, odpowiedź oraz naszą nadzieję. Zestawione razem określają i definiują jakość oraz kierunek życia wierzących. Chciałbym przeanalizować i zastanowić się nad zawartością tego fragmentu. Pytanie Piotra zakłada, że istnieją różne grupy ludzi i że są one identyfikowane na podstawie swojego zaangażowania oraz jakości swojego życia. Jest on szczególnie zainteresowany naśladowcami Mesjasza, Chrystusa, którzy są Jego współwierzącymi. Są to ludzie wśród wielu innych, którzy pochodzą z różnych kultur i z różnych obszarów geograficznych, ale którzy zostali ukształtowani przez moc żywego Pana w jeden lud. Posiadają oni szczególną charakterystykę, wyjątkowość, która powinna być własnością wszystkich, aby byli takim rodzajem ludzi, jakim powinni być. Jaki rodzaj ludzi? Pytanie, jakie stawia Piotr, jest ważne i może być skierowane do każdego z nas. Jaka jest Twoja, moja charakterystyka jako osoby wierzącej? Jak powinien wyglądać chrześcijanin? Pytanie może nie być popularne, zwłaszcza w świecie zachodnim, gdzie położenie zbyt dużego nacisku na indywidualizm powoduje poważne zagrożenie dla tożsamości wspólnoty wierzących. Osoba wierząca nie powinna twierdzić, że to, kim jestem, jest sprawą osobistą. Należymy do wspólnoty. Prowadzeni przez Ducha Pańskiego i ugruntowani w Bożym objawionym Słowie, zostaliśmy wybrani, aby dołączyć do ogólnoświatowej społeczności wyjątkowych ludzi. Dlatego jest to właściwe, konieczne, a nawet niezbędne, aby postawić to pytanie: jakiego rodzaju ludźmi powinniśmy być? Jestem świadomy, że pytanie to może być przestrzegane jako takie, w którym potencjalnie pobrzmiewają elementy legalistycznej koncepcji życia. Jednak Piotr nie promuje legalizmu. Jest on zainteresowany wpływem zbawiającej łaski Chrystusa na życie wspólnoty wiary, która oczekuje na powrót Pana. Oczekiwanie powoduje, że dla niego konieczne jest postawienie takiego pytania. Chrześcijańska nadzieja nie jest jeszcze konkretną rzeczywistością. Jesteśmy wciąż w podróży, doświadczamy teraźniejszości jako oczekiwania. Być może należałoby sformułować to pytanie w sposób, który brzmi mniej ofensywnie dla tych, którzy są zaniepokojeni legalizmem. Co to znaczy dla Ciebie czekać na przyjście Pana? Pytanie nie dotyczy psychologicznego komponentu oczekiwania, czy powinienem być przestraszony, niepewny, radosny, ale raczej w jaki sposób oczekiwanie na Niego określa jakość naszego życia we wspólnocie wiary. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowość tożsamości Kościoła, którą stale musimy podkreślać i być świadomi, że jest ona nieodłączna od jego poselstwa i misji. Łączy się ona z biblijną koncepcją prawdy, dlatego jest połączona bezpośrednio z osobą Jezusa, który bez żadnego usprawiedliwiania się stwierdził, że jest prawdą. Ewangelia Jana 14:6. Jego unikalność przekształciła życie wielu milionów chrześcijan na przestrzeni wieków i będzie przekształcać również kosmos. Do tych, którzy naśladują Chrystusa, Piotr kieruje odważne pytanie: jakiego rodzaju ludźmi powinniśmy być? Pytanie to zakłada potrzebę wyrażenia i zachowania tożsamości osoby wierzącej w świecie, w którym jesteśmy konfrontowani z ofertą różnych typów osobistego zaangażowania i różnych stylów życia. Powinniście żyć. Pytanie to nie jest retoryczne, pozostawione bez wyraźnej odpowiedzi, ponieważ zakłada, że czytelnicy będą potrafili na nie odpowiedzieć. Ważność tego pytania jest tak wielka, że zasługuje na wyraźną odpowiedź, dlatego odpowiedź zostaje udzielona. Jeżeli pytanie zakłada unikalność, to odpowiedź wyraźnie na to wskazuje. Powinniście prowadzić święte i pobożne życie. Oto jest odpowiedź, prosta i jasna. Oczekiwanie na chwalebny powrót Pana oznacza prowadzenie świętego i pobożnego życia. Nie tyle jest to wyzwanie, ile raczej wspaniały dar zagwarantowany dla nas przez i w Chrystusie. Świętość nie jest naturalnym stanem dla ludzi lub dla stworzenia. Faktycznie świętość jest fundamentalnie i zasadniczo wyjątkowa i całkowicie różni się od tego, co stworzone. Tylko Bóg jest święty sam w sobie. Jest On święty w tym, że jest Stwórcą i Odkupicielem. W kosmosie nie istnieje nikt inny podobny do Niego. On jest świętym Izraela. Świętość dociera do nas przez obecność Boga wśród nas i w naszym życiu. W kontekście Jezusa Gabriel powiedział do Marii: Duch Święty zstąpi na ciebie, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Ewangelia Łukasza 1:35. Świętość Boga była pokazana w świątyni izraelskiej, obecnie jest ona urzeczywistniona we wcielonym Bogu. Przychodzi do nas w postaci daru, jakim jest dziecię Chrystusa. To właśnie w Nim jest ona obecnie dostępna ludzkości. To właśnie na ten boski dar wskazuje Piotr, kiedy odpowiada na pytanie, jakiego rodzaju ludźmi powinniśmy być. Jego odpowiedź brzmi: w świecie, który charakteryzuje się tym, co nieświęte i bezbożne, niech święty będzie ponownie ucieleśniony w waszym życiu jako jednostek i jako ludu. Boski plan polega na tym, aby mieć świętych ludzi, którzy czekają na przyjście Pana. Tacy ludzie będą w sposób nieunikniony widoczni i będą błogosławieństwem dla rasy ludzkiej. Dzięki świętemu stali się oni Bożą własnością. Zwróć uwagę, że odpowiedzią na to pytanie nie jest lista rzeczy. Lista wyznaczyłaby granice lub opisałaby potencjały chrześcijańskiego życia dzięki dziełu Ducha. Wezwanie do świętości sięga głębiej, wskazuje na nieograniczone możliwości rozwoju charakteru. Odpowiedź zmierza do sedna problemu i domaga się od nas poświęcenia Panu naszego serca. Boska świętość jest transferowalna dzięki Bożemu Synowi. Wymaga to od nas codziennego i stałego kontaktu ze świętym. Kościół jako globalna wspólnota ludu Bożego musi pokazać światu oraz całemu kosmosowi chwalebną świętość Boga. Pan pragnie, aby Jego Kościół pokazał światu piękność świętości. Musi on pokazać moc chrześcijańskiej religii. Niebo ma być odzwierciedlone w charakterze chrześcijan. Ellen White w książce Lift Him Up. Ta świętość nie jest jedynie pobożnym życiem, które charakteryzuje się duchowym i religijnym oddaniem się Bogu. Jest to część tego. Jednak ponad wszystko jest to życie moralnej i duchowej prawości, które zakorzenione jest w Bożej miłości. Nie powinniśmy ignorować moralnych wymiarów świętości. Jest to dalej podkreślone przez słowo pobożność, które odnosi się do chrześcijańskiego szacunku i poddania się boskiej woli oraz do moralnego życia. Przytłaczające moralne zepsucie w świecie, który nie zwraca uwagi na Boże prawo, powoduje, że niezbędne jest dla nas prowadzenie świętego i pobożnego życia. Nasze życie ma być potężnym świadectwem na rzecz wyższości stylu, który polega na zaangażowaniu w służbę dla Boga i ludzi. Gdy spoglądasz do przodu, poselstwo Kościoła oraz chrześcijańskie biblijne normy, których ono naucza, dostarczają kilku najważniejszych elementów dotyczących istoty świętego i pobożnego życia. Żaden Kościół nie może robić postępów w świętości, dopóki jego członkowie nie będą żarliwie poszukiwać prawdy jak ukrytego skarbu. Ellen White w książce Maranata. Kiedy prawda jest włączona w życie Kościoła, wtedy zapewnia prawdziwą tożsamość. Musimy ogłaszać tę prawdę, wypełniając naszą misję, ale ponad wszystko musimy pokazać ją w świętym i pobożnym życiu. To może być jedną z najpilniejszych potrzeb Kościoła, który aktywnie czeka na chwalebne pojawienie się naszego Pana. Lud Boży prowadzi święte i pobożne życie w czasie oczekiwania. Tacy ludzie będą zorientowani na przyszłość. Nie powinniśmy pozwolić, aby przeszłość zachmurzyła nasze umysły i pielęgnowała poczucie winy. Nie powinniśmy pozwolić jej, aby definiowała i określała jakość naszego życia w teraźniejszości. Jesteśmy całkowicie niezdolni do zrobienia czegokolwiek z naszą przeszłością. Nie potrafimy naprawić minionych doświadczeń. Jednak Bóg może to uczynić i faktycznie to robi. Nasza przeszłość została naprawiona dzięki przebaczającej łasce Boga w ofiarnej śmierci Jezusa. W Nim Pan Bóg usunął naszą przeszłość na zawsze i zapewnił nam w naszej obecnej egzystencji przekształcone życie, które może przynieść Jemu chwałę. Dlatego moc Bożej świętości musi być manifestowana w życiu, które obecnie prowadzimy. Musimy pozostawić ciężary przeszłości Panu i żyć w teraźniejszości świętym życiem, życiem służby dla innych. Czyniąc tak, powinniśmy pamiętać, że to, co określa nasze obecne życie, to oczekiwanie na przyszłość. Krzyż otworzył nam możliwość przeszłości wolnej od zniewalającej mocy oraz obecności grzechu i zła. Istotę tej przeszłości sugeruje odpowiedź, której udzielił Piotr na postawione pytanie: jakiego rodzaju ludźmi powinniśmy być? Oczekując na nasze przyszłe wieczne życie, Piotr wydaje się mówić: powinniśmy teraz prowadzić święte i pobożne życie. Oto w jaki sposób przyszłość zostaje wprowadzona w rzeczywistość naszej codziennej egzystencji. Nasze przyszłe życie będzie wypełnione radością wynikającą z obecności naszego świętego Zbawiciela i Pana, świętego, który został zrodzony z Marii. To jest nasze ostateczne przeznaczenie i w teraźniejszości oczekujemy z niecierpliwością na ten moment. Istniejemy spoglądając do przodu na przyjęcie naszego świętego Pana, ale to oczekiwanie przybiera formę świętego i pobożnego życia, które uzdalnia nas do spotkania ze świętym. To, co próbuję powiedzieć, to to, że oczekiwanie na Niego i prowadzenie świętego życia jest jedną i tą samą rzeczą. musimy stale spoglądać w przyszłość na ten dzień Boga. Pozostaje więc pytanie, jakiego rodzaju ludźmi powinniśmy być? Odpowiedź na to pytanie ciągle stawia nam wyzwanie. Powinniśmy prowadzić święte i pobożne życie. Pozostaje nadzieja. Gdy spoglądamy do przodu na przyjście Pana, niech świętość Pana, która będzie w pełni zamanifestowana w momencie powrotu Chrystusa, będzie także naszą w teraźniejszości i niech nas ukształtuje oraz objawi naszą unikalność jako ludu Bożego. Pytania do rozważania i dyskusji. Pytanie pierwsze. Czy świętość jest wyzwaniem, czy darem? Pytanie drugie. Co powoduje, że lud Boży jest inny we współczesnym świecie? Jan Paulsen był przewodniczącym Generalnej Konferencji Ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tłumaczył Jan Polok, czytał Cezary Niewiadomski.